Tak naprawdę, spoglądając na to, co za oknem, to dziś nie potrzeba nam cykania zegara, bo kto wie, czy nie kropla za kroplą odmierzają nam czas. Kropla za kroplą deszczu. Już 16 minut po godzinie 12.
Podróże małe i duże.
A spotykamy się oczywiście w gronie tych, którzy lubią podróżować. I wtedy, kiedy chociażby gdzieś tam na liczniku wskazujemy bardzo duże odległości, ale również i takie, kiedy na krokomierzu wskazujemy odpowiednią ilość kroków. I tak też dzisiaj będziemy wędrować, a wędrować będą z Państwem Bogusław Wichrowski, który ten program zrealizuje, i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Dziś w programie całkiem sporo także wieści historycznych. Dużo takich wycieczek związanych z historią naszego regionu i miasta także. A zaczynamy od Atlasu Historycznego.
Lubelski Atlas Historyczny.
Miejski konserwator zabytków Hubert Mącik, przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiej Kożuchowski i archeolog Grzegorz Mączka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dalej rozmawiamy dzisiaj o kurhanach. Powiedział pan tydzień temu około 2000 na Lubelszczyźnie.
Tak, 2000, które mamy w ewidencji.
A czy kurhany każdemu budowano, usypywano, czy były to dla jakichś takich znaczniejszych członków społeczności? Pochówki.
W epoce brązu, najczęściej mężczyzn, to od razu powiem, którzy w tej społeczności pełnili jakieś ważniejsze funkcje. I też ciekawy wątek, groby, przynajmniej jeśli chodzi o epokę wczesnego średniowiecza, lokowane były w dużym oddaleniu od siedlisk.
Blisko domu. Ale mówi pan wczesne średniowiecze, no to nie jest wczesne średniowiecze, epoka brązu.
No tutaj w tym przypadku to jest oczywiście brąz, ale najwięcej kopców, które tutaj spotkamy w tym lesie, to będą kopce, które datujemy na okres 8 do 10 wieku.
No. Taki zwyczaj się aż tak długo utrzymał?
Mówimy tu o epoce wczesnego brązu, potem długo, długo nic i dopiero pojawia się w czasie średniowiecza. Te najstarsze kurhany, a te najmłodsze, no dzieli duży przedział czasowy. Ale Słowianie, którzy tu przybywali, uznawali, że skoro stoją już kurhany, zatem kontynuowali tą akcję grzebalną i jakby dostawiali nowe, własne.
Pan Grzegorz wspominał o tym, że na terenie Lublina były również takie miejsca, gdzie na przykład z kartografii historycznej wynika, że mieliśmy takie cmentarzyska kurhanowe, ale dzisiaj już nie istnieją, albo jakieś ich ślady w niewielkim stopniu tak naprawdę nadają się do przebadania. Tutaj wydaje mi się, że takimi dwoma chyba najbardziej czytelnymi przykładami mogą być miejsca związane z cmentarzyskiem kurhanowym na Ponikwodzie, gdzie mapy z przełomu XVIII-XIX wieku pokazują bardzo pięknie, bardzo czytelnie cały duży zbiór grobów w różnej skali. A dzisiaj tego kompletnie nie widać.
A mamy osiedle, jakiś kurhan w Lublinie?
Mamy. Tutaj też bardzo interesujące odkrycie archeologów z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na cmentarzu przy Kleberga, o którym kiedyś mówiliśmy. Na Kalinowszczyźnie.
To może są inne, o których nie wiemy. No.
Z pewnością. No to jest taka sytuacja, że przemiany krajobrazu potrafią bardzo mocno ingerować w takie obiekty.
Dobrze, to teraz idziemy do drugiego kurhanu.
Tak, powoli dochodzimy do cmentarzyska w lesie Dąbrowa. To jest cmentarzysko troszkę inne niż te, które widzieliśmy poprzednio, gdyż to jest cmentarzysko, które datujemy na okres wczesnego średniowiecza. To cmentarzysko należy do jednych z najbardziej jakby licznych. Tutaj jest 27 do 30 kopców.
A gdzie oni mieszkali, wiadomo?
Mamy pewne informacje, które wskazują na to, że osadnictwo z tej właśnie epoki, z tego okresu, osadziło się po drugiej stronie Bystrzycy, czyli na terenach obecnych Zębożyc. Cmentarzyska zakładano w dużym oddaleniu od osad.
Zastanawiające jest to, ile pracy musiano włożyć, żeby, załóżmy, nie wiem, człowiek umiera rano, prawda, i żeby tego samego dnia pochować, używając narzędzi ówczesnych, stworzyć taki kurhan. Podejrzewam, że musiało uczestniczyć w tym wiele osób, jak nie cała społeczność.
Wątek, który pan poruszył, jest niezwykle interesujący, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że w okresie wczesnego średniowiecza te grupy ludzkie były o wiele mniejsze, niż my to tak pojmujemy w kategoriach wsi czy osady. One składały się z kilku, kilkunastu maksymalnie rodzin i w momencie, kiedy jedna z osób z tej społeczności odchodziła, to ludzie, którzy na co dzień ciężko pracowali, czy to w rolnictwie, czy też w hodowli, musieli oderwać się od tych czynności i poświęcić się na sypanie nasypu, dysponując prymitywnymi narzędziami. Nie posiadali przecież łopat metalowych, tylko kosze i drewniane łopaty. Ileż musiało to poświęcenia włożyć, ile czasu, zapewne to nie trwało dzień. Usypywanie takiego kurhanu, podobnie jak ten, który tu widzimy, to jest na pewno kilka tygodni. Pamiętajmy o tym, że ludzie w tym czasie musieli być wyłączeni z takiej codzienności, tylko poświęcali się wyłącznie na...
A zmarły już był spopielony?
Tutaj jest też ciekawa informacja. Otóż w tych nasypach natrafiamy na spopielone szczątki, czyli to był obrządek kremacyjny, ale szczątki zostały jakby rozsypane w czasie usypywania tego kurhanu.
A co wiemy na temat właśnie żałoby czy takich zwyczajów? Musiały to być jakieś obrzędy, czy nie wiem... Coś bardzo przejmującego, skoro decydowali się na takie, prawda, poświęcenie kilka tygodni, tak jak pan mówi, ciężkiej pracy dodatkowej. Tak. Czy wiemy coś na ten temat? Czy...
Jeśli chodzi o zwyczaje pogrzebowe, od wielu lat próbujemy my rozrekonstruować te rytuały związane z pochówkiem. Przede wszystkim ciała kremowano, niekoniecznie w tym samym miejscu, w którym powstał później kopiec. Były te prochy zebrane w naczynie, czekały. Natomiast nie mamy potwierdzonego jakby tego kultu zmarłych, czyli po złożeniu ciała i po złożeniu tych prochów ludzkich, te cmentarzyska, do nich nie powracano zbyt często. Gdyż nie mamy świadectw, które mówiłyby o tym, że podtrzymuje się pamięć. One jakby stają się jakby taką jednorazową akcją. Takie sytuacje zdarzały się też w młodszych epokach cmentarzy średniowiecznych, gdzie nie zaznaczano na przykład w ogóle grobów na powierzchni.
Archeolog Grzegorz Mączka, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków Hubert Mącik i przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiej Korzuchowski. To była druga lekcja o kurhanach.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
Dwukrotnie byłam tak naprawdę w tym roku podczas wakacji i nad Bugiem, i nad Hańczą. I wiem, że jeszcze tam wrócę z mikrofonem, żeby Państwu opowiadać o tych terenach. Ale dziś w ramach programu Podróże Małe i Duże, podróż mała, choć wcale nie taka krótka. Będzie to spacer na trochę więcej niż parę kroków w stolicy naszego województwa, w Lublinie. Fundacja Via Jagiellonica zaprasza mieszkańców i turystów na spacery w ramach cyklu Dni i Noce Jagiellońskie, bo to tak naprawdę cykl spacerów z przewodnikiem. To dobrze, że po takich dalekich wojażach wakacyjnych na nowo będziemy odkrywali historię, legendy i tajemnicze miejsca związane z lubelskim szlakiem jagiellońskim i po prostu z historią miasta, ale i całej Polski. Dzisiaj taki wyjątkowy spacer, który nosi hasło być może niezbyt znane wszystkim, bo będzie to spacer szlakiem mazowieckim. Zastanawiają się Państwo może, jak on przebiega ten szlak, ale kto wie... Czy już zupełnie niedługo nie będziemy dzierżyli w dłoni takiego przewodnika Lublin szlakiem mazowieckim i wtedy krok po kroku, zatrzymując się przy odpowiednich punktach historycznych, również będziemy wtedy wędrować. A oprowadzać nas będzie dziś przewodnik Janusz Kopaczek z wyjątkowej fundacji Via Jagiellonica, czyli tak naprawdę z tego miejsca, gdzie rodził się pomysł na to, żeby mówić o tej historii, która podobno przez komercyjne aspekty turystyczne została lekko wyparta. No i chcemy do tego powrócić, do tej tak naprawdę świetlanej przeszłości samego Lublina. Ale żeby to zrobić, żeby dojść do punktu centralnego, jakim jest Wzgórze Zamkowe w Lublinie, to trzeba na początek spotkać się przy ulicy Drobnej w Lublinie. A tak naprawdę przy tak zwanych pozostałościach ulicy Drobnej w Lublinie. Ciekawa jestem, czy Państwo wiedzą, gdzie tak naprawdę przesyłaliśmy sobie, czyli wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym spacerze, pineskę, jeśli chodzi o to miejsce spotkań. Byli tacy, którzy znali, którzy wiedzieli, ale nie wszyscy. A czy Państwo wiedzą? 801 50 10 22. Pozostałości ulicy Drobnej w Lublinie to tak naprawdę zbieg jakich ulic? O to Państwa pytamy i zapraszamy w to właśnie miejsce.
Lublin nigdy nie był wielkim miastem, ale zawsze miał bardzo urokliwe położenie. W czasach jagiellońskich do Lublina prowadziło przynajmniej kilka ważnych traktów. My jesteśmy teraz przy ulicy Drobnej, a właściwie, jak to można znaleźć na mapie, przy pozostałościach ulicy Drobnej. Chciałem dzisiaj pokazać Państwu dawny trakt mazowiecki. No i już właściwie na wstępie dostałem pytanie, czy ulica Drobna to jest dawny trakt mazowiecki, a właściwie jego odcinek. Myślę, że uczciwie będzie odpowiedzieć na pytanie w ten sposób, że jest to punkt orientacyjny. Ale czy rzeczywiście tą drogą zmierzał do Lublina na przykład król Zygmunt August, gdy w latach 50. XVI wieku tutaj przybywał? Czy później dokładnie tym odcinkiem zmierzał do Lublina Albrecht Fryderyk Hohenzollern, książę pruski, żeby tutaj złożyć królowi hołd? I oczywiście było to w roku 1569 i 19 lipca taki hołd w Lublinie miał miejsce. Trudno to powiedzieć. Oczywiście najłatwiej było upraszczać sprawę, ale myślę, że odnajdując poszczególne ślady, można tak naprawdę rozpocząć dopiero taką wielką podróż historyczną i wyjść poza to, co wiadomo, co się wydaje, że wiadomo, zostawiając sobie możliwość badania w przyszłości. Otóż przed naszym spotkaniem specjalnie zamieściłem dwa widoki Adama Lery. I my stoimy w miejscu, które obejmuje jeden z tych widoków. Mianowicie obejmuje on jakąś groblę nad stawem, jakiś zamek, jakąś kępę drzew. I jak porównamy to z tym, co teraz widzimy, wprawne oko może zauważyć, którędy biegnie Czechówka, no ale to trzeba się domyślać po drzewach. Oczywiście rondo pułkownika Kuklińskiego i mnóstwo samochodów, trasa WZ i wszystko wskazywałoby na to, że tutaj doszło do ogromnej zmiany i rzeczywiście tak było. Tam zauważylibyśmy też, że trudno odczytać na tym widoku ulicę Północną. Dlatego zostawmy sobie jeszcze kilka takich pytań, ale pójdźmy na górę pozostałościami ulicy Drobnej. Brukiem, który oczywiście nie pamięta XVI wieku, ale kto wie, może właśnie dokładnie tym odcinkiem król Zygmunt August podążał w XVI wieku do Lublina.
Kiedy tak wsłuchujemy się w szum aut właśnie na tym bardzo ruchliwym skrzyżowaniu, a jeszcze Państwa o to skrzyżowanie podpytuję, 801 50 10 22, proszę spróbować, chociaż wsłuchując się także w słowa naszego przewodnika Janusza Kopaczka, także umiejscowić dzielnicę, w której się znajdujemy, bo od lat nie ma już tej ulicy, ulicy Drobnej. Znaczy w zasadzie to ona wciąż istnieje, choć z planu miasta dawno zniknęła. Ponad 100 lat temu była jedną z ważniejszych ulic na obrzeżach naszego miasta, a dzisiaj kto wie, czy nie popadła w taką niełaskę, zapomnienie, ale także na różnego rodzaju mapach elektronicznych możemy odnaleźć tak zwane pozostałości ulicy Drobnej w Lublinie. Proszę spróbować nam wskazać, skąd zaczynamy ten nasz wyjątkowy spacer, spacer traktem mazowieckim, 81 743 7383. Wokół, tak jak Państwo słyszą, słyszymy szum ulicy, a pod naszymi nogami bruk. Czy aż tak z czasów zamierzchłych, w których się poruszamy tutaj historycznie, czy niekoniecznie, tłumaczy nasz przewodnik.
Myślę, że to jest bruk, który pewnie sięga XX wieku, ale myślę, że tutaj musieliby się wypowiedzieć specjaliści w tym temacie. Jest to rzeczywiście pozostałość ulicy Drobnej. Część rzeczy oczywiście jest tutaj już pozmieniana, bo widzimy chociażby schody i jakieś ułatwienia, ale generalnie jest to ten odcinek. I na starych mapach można zauważyć, to jest taka ciekawostka, że ulica Drobna albo jakaś jej odnoga najbliższa z jednej strony była wchodząca, z drugiej schodząca. Trudno to sobie teraz wyobrazić, ale tak na starych mapach można odczytać. Jeżeli chodzi o ulicę Drobną, to ona de facto jako całość mniej nas interesuje, ale bardzo interesuje ona liczne grono osób, które pamiętają ją jeszcze. Nas interesują przede wszystkim czasy jagiellońskie, które są bardzo trudne do odnajdywania w tego typu miejscach, ale jest ryzyko jak zabawa. Otóż wyobraźmy sobie dwie możliwości. Jedną taką, że staw podchodzi właśnie pod to wzgórze i nie mamy możliwości poruszać się ulicą Północną. Więc ta wersja byłaby tego typu, że tym fragmentem ulicy Drobnej, wjeżdżając do Lublina, może od tej strony zacznijmy, zjeżdżalibyśmy na dół, ale wcześniej musielibyśmy oczywiście dostać się nieco wyżej. I w ten sposób ominęlibyśmy staw. Ale trudno na podstawie jednej ikonografii wnioskować, jak ten staw na pewno wyglądał. My chodząc po Lublinie często nie zwracamy uwagi na rzeczy takie, zdawałoby się, oczywiste i też trudno nam odczytać, jaka wiąże się z nimi historia, zwłaszcza ta najstarsza. Ale jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że poszczególne odcinki naszego miasta, danych ulic mają swoją historię i mają też swoje powiązania, wówczas okazuje się, że w tym całym labiryncie możemy doszukać się niesamowitych historii. Przed dzisiejszym spotkaniem spróbowałem prześledzić mapy, przynajmniej niektóre. I co się okazało? Okazało się, że ten trakt jest bardzo różnie nazywany. Nas interesuje on oczywiście przede wszystkim jako trakt mazowiecki, trakt z Warszawy, ale też, jak wcześniej wspomniałem, kto jechał z Królewca, a więc obecnego Kaliningradu, mógł dojechać do Pragi i Warszawy i mógł właśnie tą drogą tutaj zmierzać. W przypadku XVI-wiecznych źródeł wyraźnie występuje on jako trakt, jak to napisano, z Mazowsz, czyli z Mazowsza. Oczywiście dzisiaj, pewnie upraszczając sprawę, moglibyśmy powiedzieć trakt warszawski. Aczkolwiek na tych mapach, o których wspominałem, znajdują się takie informacje, że była to droga dojazdkowa, że była to droga do Garbowa, również Markuszowa, Kurowa i Końskowoli. No ale trudno znaleźć to w itinerariach królewskich. Tak naprawdę takim punktem orientacyjnym, który pojawia się jako żelazny punkt, nie mówię, że jedyny, ale na pewno żelazny, to znaczy, że z całej pewnością na tej trasie była Stężyca. I teraz te późniejsze mapy, późniejsze wzmianki dopełniają tej trasy, to znaczy informacji o tej trasie, i możemy dzięki temu mniej więcej prześledzić, jak ona wbiegała do Lublina, z tym, że wspomnianym przeze mnie jazdkowym. Oczywiście, gdybyśmy w drodze wyjątku wyszli poza czasy jagiellońskie, to przypomną się historie może bardziej powszechnie znane, chociażby taka, że Trybunał Koronny, który obradował w Lublinie, pewnego dnia został zaszczycony przez króla ostatniego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, i wówczas wyruszono aż do Jastkowa po to, żeby powitać króla i razem z nim przyjechać tą trasą. Później pojawiła się informacja o tym, że Król niestety miał problemy przy wjeździe do miasta już tej jego zabudowanej części otoczonej murami, mianowicie, że przy bramie Świętoduskiej jego pojazd utkwił w błocie. I to jest historia bardzo znana, ale kto z nas kojarzy w jakikolwiek sposób tą historię właśnie z ulicą Drobną? A więc widzimy, że jesteśmy przy de facto niegdyś wielkiej międzynarodowej trasie, która ma swoją historię, którą przyjeżdżało wielu królów, również którą podróżowała szlachta, kupcy i tak dalej. I ten trakt na odcinku właśnie od ulicy Drobnej aż do bramy krakowskiej, następnie grodzkiej i bramy zamkowej, niezachowanej do dnia dzisiejszego bramy zamkowej na wzgórzu zamkowym, może być taką trasą spacerową.
I my taką trasą spacerową, również z poczuciem wagi i wartości tej trasy Traktu Mazowieckiego, spacerowaliśmy w miniony piątek, drodzy Państwo. Rozpoczął się ten spacer o godzinie 18, a zakończył się już późno, późno, kiedy już troszeczkę ciemno nawet było na dworze, ale ciągle jeszcze ten głos i te słowa związane z historią docierały do nas z ust pana Janusza Kopaczka. A razem z nami pani Ewa z Lublina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Ewo, ulica Drobna. Gdzież ona może się mieścić, skoro ma tak duże znaczenie?
Znajduje się w okolicach obecnej Lubomelskiej, Czechowskiej, tak, czyli początek Wieniawy, powiedzmy.
No tak, troszkę z tej strony, choć bardziej bym powiedziała, że tutaj Czechów nas by chyba bardziej interesował, jeśli chodzi o dzielnicę miasta. Ale tak, ma pani rację, no generalnie trzeba szukać tam, gdzie duże arterie komunikacyjne
może
przecinają.
Może jeszcze kompozytorów polskich.
Dokładnie tak. I ulica Północna, która tutaj padła już z ust pana przewodnika. Po prostu spotkaliśmy się przy pozostałościach dawnej ulicy Drobnej, czyli u zbiegu Alei Kompozytorów Polskich i ulicy Północnej. Tak po prostu. Czy widziała pani być może ten bruk, te kociołby na tym króciutkim fragmencie, tylko podprowadzającym nas tak naprawdę pod bloki, dosłownie, osiedla?
Tak. Czyli to jest na Czechów rzeczywiście, tam w okolicy Paganiniego, może jeszcze bliżej.
Tak, czyli jeżeli się przeszło przez ten bruk, no to być może spoglądając tak w dół czasami, w takiej codzienności biegając po mieście, może nas to natchnąć do tego, żeby się zastanowić, cóż to za miejsce. Bardzo dziękuję, że nam je pani przybliżyła. Może gdzieś kiedyś jeszcze spotkamy się na spacerze na tym lubelskim bruku, czego sobie życzę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Dziś oczywiście turystyczne gadżety do tego, żeby zachęcać państwa do tych podróży małych i dużych, ale także do opowieści związanych z historią, ale także z turystyką i oczywiście z tym, co bardzo cenne, czyli takie walory krajoznawczo-historyczno-turystyczne w samym naszym mieście i wszystkich innych miastach regionu i w całym regionie. 801 50 10 22, także kontakt z nami poprzez e-mail podróże@radio.lublin.pl.
Jeżeli spojrzymy na współczesność, to na pewno droga z Warszawy jest główną drogą, która przebiega przez Lublin. Oczywiście pewną zmianą będzie Via Carpatia, która się teraz kształtuje, ale to jest otwarcie zupełnie nowego rozdziału. Jeszcze jak było Euro 2012, to przecież ta droga Warszawa, Lublin, Lwów była wykorzystywana. No i trudno byłoby nam dzisiaj podać drogę tak bardzo istotną. Jeżeli spróbujemy w miejscu, gdzie jeszcze może nie gdzie te trakty różne się łączą, ale która jest już w pobliżu tych traktów, czyli na Placu Litewskim, na którym jesteśmy i na którym odnajdujemy pomnik Unii, spróbować znaleźć jakąś taką charakterystykę położenia tych traktów, jak i co do ich wagi, to możemy powiedzieć w ten sposób, że dobrze tutaj właśnie odwołać się do tych punktów, które były wyznacznikami. Czyli tak, brama prowadząca do miasta miała nazwę, tak jak i dziś, Brama Krakowska. A to znaczy, że głównym traktem od początku i obmurowania centrum miasta był trakt krakowski, który jest w tym momencie po prawej naszej stronie. Jeżeli chodzi o trakt kazimierski, to on jest zlokalizowany pomiędzy traktem krakowskim a traktem mazowieckim, którym dzisiaj przyszliśmy na Plac Litewski. Przy czym jest tutaj wielka, wielka zagadka, ponieważ ulica Krakowskie Przedmieście w stronę przeciwną do Bramy Krakowskiej prowadzi między innymi w kierunku gmachów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które były poprzedzone przez kościół i później również kościół i klasztor. W związku z tym jest taka zagadka, jak to się stało, że ten trakt, na którym jesteśmy, czasami nazywany jest traktem krakowskim, a my wiemy, że stoimy na trakcie mazowieckim.
Pozwolą Państwo, że to pytanie potraktujemy troszkę tak jak pytanie wykładowcy na wykładzie, na lekcji nauczyciel, więc mamy zawieszone pytanie, ale za chwilę padnie mądra, ugruntowana odpowiedź. Czy Państwo kiedyś się nad tym zastanawiali? Dlaczego to nasze krakowskie przedmieście to jest krakowskie przedmieście, a przecież Brama Krakowska tak naprawdę bokiem delikatnie jakby stała do krakowskiego przedmieścia? Dziś te wszystkie zagadki topograficzne, bo tak naprawdę za nami spacer taki swoisty, topograficzny i historyczny po Lublinie będziemy rozwiązywać.
Odpowiedź nie jest łatwa, ale myślę, że można sobie to w ten sposób wyjaśnić, że ludzie są bardzo praktyczni i nie musieli cały czas jeździć jedną drogą, tylko mogło się coś zmienić, mogli podróżować drugą drogą i tak było prawdopodobnie co do tego, że można było sobie skrócić tą trasę od Bramy Krakowskiej do traktu kazimierskiego, ale również można było w pewnym momencie nie udawać się do Krakowa na Zębożyce, tylko jechać na Konopnicę. Dużą zagadką jest to, dlaczego ojciec Paweł Ruszel, opisując legendę o kupcu gdańskim Henryku, napisał, że właśnie te cudowne wydarzenia miały miejsce na trakcie krakowskim. No i ja to wyjaśniam to w ten sposób właśnie, że zapewne chodziło tutaj o zmianę już drogi do podróżowania tym traktem. Ale dla nas dzisiaj ważniejsze jest to, jak to się ma wszystko do traktu mazowieckiego. I odpowiedź jest taka, że de facto, tak poprawnie, powinniśmy mówić, patrząc na tą główną drogę wychodzącą od strony Jastkowa w kierunku Bramy Krakowskiej, a więc i o Placu Litewskim, że jesteśmy na dawnym trakcie mazowieckim. I teraz przypatrzmy się zabudowie krakowskiego przedmieścia od pomnika Unii Lubelskiej. I nawet dla przewodników może to być takie zdziwienie. Nie widzimy Bramy Krakowskiej.
Tak jak Państwo słyszą, w tle jeszcze fontanny działające, bo to przecież nagranie z piątku, jeszcze nie ten deszcz dzisiejszy, w tle fontanny i kiedy tak staniemy, że będziemy ciągle jeszcze słyszeli te fontanny na Placu Litewskim, to rzeczywiście będzie taki moment, że nie zobaczymy Bramy Krakowskiej. Ale skoro już jesteśmy w okolicach krakowskiego przedmieścia i przyglądamy się tym budynkom, to może jedno pytanie. Tym razem pytanie od pana przewodnika do mnie.
Ale pani chyba zna mniej więcej, gdzie był dom Mikołaja Reja.
Pani zna nawet więcej niż mniej, a czy państwo wiedzą, 801 50 10 22, a także podróże@radio.lublin.pl. Gdzie w Lublinie mieścił się dom Mikołaja Reja?
Mniej więcej, gdzie był dom Mikołaja Reja.